Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Możemy wstać do tego. Z tego 5 rozdziału czytam wiersze 43 i 40, od 43 do 48. Ewangelia Mateusza, strona 1032. Pan Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano. Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja wam powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Usiądźcie. Powiem wam, że cieszę się, że też moje nazwisko jest tu w Nowym Testamencie. Czyż wiele razy, ale akurat w tym kontekście może niezbyt pozytywnie. Kochani, fragment, żeby już nie przedłużać, zaczerpnięty ze słynnego kazania na górze. Mateusz poświęca temu kazaniu 3 rozdziały swojej Ewangelii. Zaczyna od 5 rozdziału, rozpoczyna słowami, wtedy Jezus widząc tłumy wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego, otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. I potem jest całe nauczanie. Zresztą bardzo wielu ludzi, nie zawsze pozytywnie nastawionych do chrześcijaństwa, mówi, że gdyby w oparciu o to nauczanie żyli ludzie, świat byłby zupełnie inny. I to nauczanie, ten fragment kończy się stwierdzeniem, a gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludzi. Co takiego szczególnego w tym kazaniu było, że za Jezusem poszły tłumy ludzi? Co sprawiało, że przeciwnicy Jezusa zarówno kiedyś, jak i dzisiaj, nie tylko, że byli pod wielkim wrażeniem Jego słów, lecz także tymi słowami byli poruszeni. Kochani, czasami jest tak, że jesteśmy pod wrażeniem słów, które słyszymy. Że ono gdzieś tam dociera, że powoduje również, że w naszych oczach pojawiają się łzy. Ale nie chodziło o takie reakcje, o takie postępowanie. Łzy jeszcze niekoniecznie świadczą o wszystkim. To, że jesteśmy poruszeni, niekoniecznie jeszcze o czymś musi świadczyć, bo jeżeli zatrzymamy się tylko na momencie poruszenia, to tak szybko, jak ono się pojawia, tak szybko emocje opadają. Chodzi o to, że kiedy jesteśmy skonfrontowani z Bożym Słowem, mamy coś z tym Słowem zrobić. Więc jeżeli ktoś z nas będzie skonfrontowany z Bożym Słowem, jeżeli Duch Boży będzie poruszał, to coś z tym mam zrobić. Nie mam się zatrzymać i powiedzieć, faktycznie dzisiaj czułem się wspaniale, bo moje emocje zostały wzbudzone, ale gdy jest kwestia emocji, to musi mieć przełożenie na praktykę. Kochani, Pan Jezus w swoim kazaniu na górze, szczególnie w 5 rozdziale, odwołuje się do nauczania faryzeuszy uczonych w piśmie. I wyrażają to takie sformułowania, które szczególnie w 5 rozdziale Jezus przytacza. Słyszeliście, że powiedziano, odwołuje się do nauczania, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. 5:21-22. Później czytamy, słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Jezus mówi, a ja wam powiadam. Potem mamy, słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz fałszywie przysięgał, a ja wam powiadam, żebyście w ogóle nie przysięgali. Słyszeliście, że powiedziano w innym fragmencie oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. I wreszcie fragment, który dzisiaj ma nam towarzyszyć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kochani, okazuje się, że nauczanie faryzeuszy uczonych w piśmie, choćby nawet co do tego ostatniego sformułowania, zasadniczo rozmija się, delikatnie mówiąc, od tego, co Bóg rzeczywiście powiedział. Nigdzie w Biblii nie mamy zapisu, który w jakikolwiek sposób zachęca do nienawiści. Dlatego Pan Jezus nawiązuje do tego, co słyszeli Oni w tym wzrastali. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Kiedy Bóg przekazywał przez Mojżesza swemu ludowi prawa i przepisy dotyczące życia, świętości i sprawiedliwości, powiedział zupełnie coś innego. 3 Mojżeszowa 19. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. I sytuacja jest dosyć niezręczna. Pan Jezus ma świadomość tego, że cały czas jest punktowany, że cały czas są wyszukiwane haki, żeby o co się później można było oprzeć. A pomimo tego ma świadomość, że musi rozprawić się z takim nauczaniem, które w zdecydowany sposób wykrzywiło Boże przesłanie, negatywnie kształtując sposób myślenia, a sposób myślenia ma wpływ na sposób zachowania. To jak myślimy, takimi jesteśmy. To, co jest w naszych głowach, determinuje nasze zachowanie. Komunikuje, że w relacjach z ludźmi bliźnim ma być zupełnie inaczej. Rzuca na szale swój autorytet, mówiąc: napisano, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. W jaki sposób Żydzi słowa, do których Jezus nawiązuje, słyszeliście, że powiedziano, w jaki sposób Żydzi interpretowali? Będziesz miłował bliźniego swego, będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Nauka uczonych w piśmie faryzeuszy na przestrzeni wielu, wielu lat szła w takim kierunku. Słowo bliźni odnosiło się tylko i wyłącznie do przedstawicieli narodu wybranego i oznaczało zawsze Izraelitę. Dlatego faryzeusze nauczali Żydów, aby ci kochali tylko swoich, a każdą istotę obcą postrzegali jako wroga. I w rzeczywistości w tej nauce poszli tak daleko, że zasugerowali, żeby to nienawidzenie tak naprawdę stało się prawem, obowiązkiem każdego Izraelity. I takie podejście powodowało pogardę. Stąd też myślę, że w sposób zdecydowany rozumiemy podobieństwo miłosiernym Samarytaninie, kiedy Pan Jezus, bazując na negatywnym nastawieniu Żydów do Samarytan, zresztą to było również i odwrotnie, buduje przypowieść, która ma im uzmysłowić, kto naprawdę jest bliźnim. Kochani, myślę, że Żydzi, słuchając nauczania, mieli przeświadczenie, że ich zadaniem, wręcz świętym powołaniem jest nienawiść do wrogów. Dlatego mam świadomość tego, jak wielka odpowiedzialność ciąży na każdym zwiastującym. Obojętnie, czy to ja jestem, czy ktokolwiek z nas. Dlatego, że poprzez nauczanie kształtujemy wasz sposób postrzegania. I mam też świadomość tego, że jeżeli nie mówiłbym o potrzebie nowego narodzenia, nawrócenia, to ktoś z was, stojąc przed Bogiem, powiedziałby: Panie Boże, ale ja od mojego pastora tego nie słyszałem. To jak nauczamy, czego nauczamy, począwszy od domów, od relacji, kształtuje sposób myślenia, postrzegania. Kształtuje też osobowość. Kochani, Jezus, mówiąc, że ma być zupełnie inaczej, wypowiada słowa, które w uszach słuchających go ludzi zabrzmiały dosyć kontrowersyjnie. Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Przesłanie Pana Jezusa nie było łatwe, dlatego że jego słowa burzyły mocno zakorzenione w ludziach stereotypy, sposób myślenia i sposób zachowania. No bo po ludzku rzecz ujmując, powiedzcie, czy łatwą rzeczą, albo czy możliwe jest kochanie nieprzyjaciół, wstawianie się w modlitwie za tych, którzy nas prześladują. Każdy z nas w swoim życiu ma tych, co do których czujemy pozytywne emocje. Ludzie pozytywnie do nas nastawieni, usposobieni. I nie mamy żadnych problemów, żeby takim ludziom okazywać swoje uczucia. Żeby takim ludziom okazywać swoją sympatię, wdzięczność, wręcz miłość. Prawda? Ale są również tacy, delikatnie mówiąc, którzy do naszych faworytów nie należą. Którzy są do nas z różnych powodów negatywnie nastawieni. Jakie uczucia nam towarzyszą, kiedy teraz mamy na myśli albo pamięć nasza przywołuje konkretną postać, konkretną osobę, konkretne imię i nazwisko? Macie takich, którzy was nie lubią? Tak? Macie. Każdy z nas ma. Jak będziemy leżeć na cmentarzu, to wtedy nie będziemy mieć tych, którzy nas nie lubią. Ale póki żyjemy, zawsze takich mamy. Jeżeli więc mamy takich, to jakie uczucia nam towarzyszą, kiedy przypominamy sobie tego kogoś? Czy rzeczą możliwą jest kochać takie osoby? Kochani, umiejętność miłowania nieprzyjaciół, niechowania urazy jest jedną z najważniejszych, najmocniej przemawiających oznak przemienionej natury człowieka. Nastawienie do tych, którzy względem nas są negatywnie nastawieni, pozytywne nastawienie, pełne miłości, jest najbardziej przekonującą, przemawiającą zewnętrzną oznaką wewnętrznej przemiany człowieka. Jest czymś ponadnaturalnym, czego nikt z nas nie jest w stanie osiągnąć. Ja jako człowiek nie potrafię sam siebie bezinteresownie kochać ludzi. Nie jestem w stanie wytworzyć w sobie pozytywnej postawy, pozytywnego nastawienia względem moich przeciwników. Ja jako Leszek Czyż nie jestem w stanie, chyba że ktoś z was jest w stanie. To chętnie się czegoś nauczę i po kazaniu chętnie porozmawiam. Bo kochani, nie jest sztuką okazywać miłość tym, którzy nas kochają. Sam Pan Jezus wyprowadza nas z błędu. Jeśli poczytujemy sobie taką postawę za powód do dumy, wielki plus, że kochamy tych, którzy nas kochają. Co czytamy? Słowo życia, tłumaczenie dynamiczne. Jeśli kochacie tylko tych, którzy was miłują, jakaż w tym wasza zasługa? Stać na to nawet łajdaków. Ostre słowo. Jeśli jesteście serdeczni tylko dla przyjaciół, czym się różnicie od innych? Nawet poganie tak postępują. Więc jeżeli ktoś powie, Panie Boże, to mam taki argument, że jestem serdeczny wobec moich przyjaciół, to Pan Bóg powie, no i co z tego? Albo nawet jeżeli ktoś z nas pomyśli, jestem serdeczny wobec moich nieprzyjaciół i Panie tym zapunktuje przed Twoim obliczem, Pan Bóg na nas popatrzy i powie, no i co z tego? To nie jest powód do dumy, to jest coś, co powinno być naturalne. Jeżeli rzeczywiście Bóg w ten sposób przekształcał i przekształca twoje życie, twoje emocje, twoje nastawienie, że pomimo negatywów jesteś pozytywnie nastawiony do nieprzyjaciół, to też nie jest żadne narzędzie, które będzie na moją korzyść grało, bo Bóg powie, to jest normalne, to jest konsekwencja przemiany. Więc czym chcesz się szczycić, Leszku Czyż, że masz takie pozytywne nastawienie względem tych, którzy niezbyt ciebie lubią? To ma być twoja naturalna oznaka moich wewnętrznych przemian, które czynisz w życiu, czynię w twoim życiu. Czego więc praktycznego chce nas Jezus nauczyć, gdy chodzi o relacje z ludźmi, tak ogólnie, a w szczególności, gdy idzie o nastawienie wobec tych, których z różnych względów, z różnych powodów nie lubimy, bądź też, którzy nas z różnych względów nie lubią. Przede wszystkim Jezus, myślę, chce nas nauczyć tego, że nasze traktowanie innych, nasze kochanie, modlenie się o innych nie może być uzależnione od tego, kim ci ludzie są, jakimi są względem nas, co dla nas robią i co dla nas znaczą. Myślę, że Pan Jezus chce nas nauczyć tego, że nasze pozytywne nastawienie względem innych ludzi nie powinno być uzależnione od tego, kim ci ludzie są dla nas, co dla nas znaczą, co dla nas zrobią, jak również nie powinno być uzależnione od tego, jakimi względem nas są. Mamy być dla siebie nawzajem, niezależnie od nastawienia, mamy być osobami nie robiącymi żadnego rozgraniczenia. Popatrzcie, Pan Jezus mówi, Bóg, mój Ojciec w niebie nie robi żadnego rozgraniczenia. Wiersz od 45. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Innymi słowy, Bóg w swojej dobroci troszczy się o każdego człowieka, niezależnie, obojętnie od tego, czy na to zasłużyliśmy, czy też nie, czy go kochamy, czy też nie, czy go poważnie traktujemy, czy też nie. Wyobraźcie sobie, jakby to było, no, głupie wyobrażenie, no ale czasami człowiek spontanicznie mówi to, co mu do głowy teraz przychodzi. Wyobraźcie sobie, gdyby tak było, jak to słońce w malince świeciłoby, no byłby może to taki wyróżnik dla innych. Wyobraźcie sobie, jest tylko coś takiego, że taki snop światła, Bóg idzie na jeden dom. Ale trzy domy wokół tego są zacienione. Potem na piąty też taki snop światła idzie. Albo deszcz pada tylko na ten ogródek, a te trzy, które są wokół tego deszczu nie mają. I znowu któreś tam domy. Nie, Bóg nie robi takiego rozgraniczenia. Obojętnie jakimi jesteśmy względem Niego, Bóg się o nas troszczy. Problem jest tylko jeden. Czy my dostrzegamy w tym, co jest naszym udziałem, Bożą troskę? Czy mamy świadomość, że to, co mamy, jakimi jesteśmy, jest powodem ku temu, żebyśmy Bogu dziękowali? Kochani, dlaczego Bóg tak postępuje? Odpowiedź może być tylko jedna. Bóg nie traktuje nas w oparciu o to, jakimi jesteśmy, co dla Niego robimy. Bóg kieruje się miłością, która jest absolutnie bezinteresowna. I ta miłość Boża pomimo zranień, a jest pełna zranień, pomimo wszystko, że jest odrzucona, dalej wypełnia Boże serce i Bóg nas kocha. Czy pakowalibyśmy się w relacje, gdy chodzi o uczucie, o której już na samym początku byśmy wiedzieli, że zostanie odrzucona przez tego kogoś? Przeżyliście nieszczęśliwą miłość w swoim życiu? Jak długo dochodziliście do siebie? Bardzo długo. Gdyby to było możliwe, a mówi się serce nie sługa, nie pakowalibyśmy się w taką relację, prawda? Bo chcielibyśmy uniknąć zranień. Co Bóg zrobił? Wiedział, że Jego miłość zostanie odrzucona, a pomimo tego wpakował się w taką relację. Jego miłość jest niezmienna. Jak więc praktycznie podejść do tych słów Jezusa, do Jego nakazu? Jak uzewnętrznić tę Bożą miłość w kontaktach z innymi ludźmi? Kochani, gdybyśmy zestawili nauczanie Pana Jezusa, to co jest w Mateuszu, z tym co uzupełnia Łukasz, to zwrócilibyśmy uwagę, że otrzymujemy praktyczne wskazówki uwypuklające cztery obszary naszego działania, już bardzo praktycznie. Jeżeli do tego, co jest w Mateuszu, dołożymy jeszcze to, co jest w Łukaszu, otrzymujemy cztery praktyczne wskazówki. Właściwie wskazówki, które wypływają z czterech, czy mają wpływ na cztery obszary naszego działania. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. To jest Łukasz 6,28. A więc to praktyczne zastosowanie tego. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Z czym nam się kojarzy błogosławieństwo? Tak pokrótce tylko. Z wypowiadaniem dobrych, życzliwych słów wypływających z naszego serca. Wypływających, czy zakorzenionych też w relacji naszej względem tego kogoś, komu te słowa wypowiadamy. I zazwyczaj, kiedy myślimy o błogosławieństwie, myślę, że kojarzy nam się dzień ślubu, bardzo szczególny dzień. Wyjście młodej pary do kościoła, bądź też dzień wcześniej, kiedy spotykamy się z naszymi dziećmi, z drugimi rodzicami, kiedy modlimy się i kiedy ich błogosławimy. Może nawet kładziemy ręce na głowie, ale to błogosławieństwo jest nie tylko takim werbalnym zakomunikowaniem naszych ludzkich pragnień, dobrych myśli, lecz przede wszystkim jest prośbą o Boże błogosławieństwo, o Boże myśli, o to, żeby Bóg miał dobre myśli względem tych ludzi, o których my prosimy. I myślę, że szczególnie to drugie prowadzi w kierunku biblijnego rozumianego błogosławieństwa. Bo w szerszym biblijnym znaczeniu błogosławienie kogoś to pragnienie jego dobra. Wyrażanie tego pragnienia w postaci prośby skierowanej do Boga. Pragnienie dobra. Nie tylko, że my życzymy dobra temu komuś, ale przynosimy przed Boży tron tę osobę, niejako w intencji tej osoby mówimy: Panie, spraw, żebyś mu błogosławił, obficie błogosławił. Pan Jezus znał starotestamentowe błogosławieństwo Arona, które też dzisiaj będzie wypowiadane. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, niech ci będzie miłościw. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, niechaj ci da swój święty pokój. 4 Mojżeszowa, 6 rozdział. I tak samo w nauczaniu Jezusa, jak Bóg nam błogosławi, tak samo my mamy postępować wobec swojego nieprzyjaciela. Wiem, że tu jest konflikt. Tu jest konflikt. No przecież chyba ktoś jest, nie chce być naiwnym. Przepraszam za określenie. Chyba nie chcesz być idiotą, może ktoś ci powie. Że ktoś względem ciebie jest taki, a co, ty nie chcesz się odgryźć? Ty nie chcesz korzystać z prawa, które ci przysługuje? No chyba ci piątej klepki zabrakło. A Jezus mówi, masz błogosławić. Masz nie żywić urazy, która tak naprawdę ciebie zabije. Która relację duchową zabije. Twój pokój wewnętrzny zabierze. Zabierze ci pokój. Masz nie żywić, ale masz błogosławić. Zostawiać to w Boże ręce. Kłaść to w Boże ręce. Kochani, Pan Jezus powiedział tak samo, więc mamy robić względem swoich nieprzyjaciół. Niech jeżeli tak to mogę powiedzieć, światło oblicza Pańskiego zajaśniaje nad moim nieprzyjacielem i niech Jego obecność stale mu towarzyszy. Spróbujmy sobie wyobrazić, że taką modlitwę stosujemy każdego wieczora, podpisując imieniem i nazwiskiem swojego przyjaciela. Panie, niech zajaśnieje światło Twojego oblicza nad X, Y, Z i niech Jego obecność, niech Twoja obecność stale mu towarzyszy. Może wartoby coś takiego zacząć robić. Kochani, bo obecność Pana kruszy serce, ale daje tak samo poczucie bezpieczeństwa. Stłumaczenie dynamiczne słowo życia oddaje to tak: dobrze żyćcie takim, którzy was przeklinają. Chodzi o dobre życzenia. Nie Schadenfreude, jak to nazywają Niemcy, ale dobre życzenia, szczere życzenia. Panie, błogosław jemu tak, jak mi błogosławisz. No to już graniczy z szaleństwem. Bo to jest wbrew nas, ludziom. I wtedy mi się przypomina tylko nas, Panie Boże, Pawlaków, nie doświadczaj. Kiedy modli się o błogosławieństwo, ale dla siebie, ale na karguli już może niekoniecznie. Kochani, robimy tak, że modlimy się: Panie, błogosław mojemu nieprzyjacielowi. Przypomnijmy sobie choćby nawet ostatnią sytuację, w której ktoś odezwał się nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Kiedy ktoś zachował się nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Albo jest to pewien proces i kultywujemy te zranienia lata, lata. I tak jak ja obchodzę 55. urodziny, było to wczoraj, to może za niedługo będziemy obchodzić 30. urodziny kultywowanie zranienia. Zaprosimy sąsiadów. Będziemy się cieszyć. Bo tak nam się to udaje i przekazywany nieraz tu w rodzinach, to jest z pokolenia w pokolenie. A może jest czas ku temu, żeby ta generacja powiedziała: dosyć. Jeżeli chcesz mieć Boże błogosławieństwo, musisz błogosławić innym. Również tym, którzy niekoniecznie ciebie błogosławią. Kochani, czyńcie dobrze. Łukasz 6:27b. Dobrze czyńcie tym, którzy was, przejdzie nam to przez gardło, nienawidzą. Dobrze czyńcie. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Tłumaczenie Nowego Przymierza. O co chodzi? O życzliwe działanie, o bezinteresowną pomoc, o pozytywne nastawienie. I w bardzo wymowny sposób ujął to apostoł Paweł w Rzymian 12:1, kiedy w tym wersecie cytuje tekst ze Starego Testamentu, z Przypowieści. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy rozżarzone węgle zgarniasz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. Popatrzmy na porównanie, jakie przytoczył Pan Jezus, wiersz 45. Chociaż taki człowiek może Boga nienawidzić, traktować go z całkowitą obojętnością, Pan Jezus mówi, że Bóg powoduje, że słońce świeci nad dobrym i nad złym, a my mamy być tymi, którzy czynią dobrze. Może coś komuś dobrze zrobiliśmy. Niekoniecznie z grona przyjaciół. Nie spotkaliście się z takim pytaniem: a czemu to robisz? Dlaczego to robisz? Czy wtedy nie ma kapitalnej okazji ku temu, żeby powiedzieć dlaczego? Ze względu na Pana Jezusa? Życzliwe Boże działanie wobec nas ludzi. Boże, nasze życzliwe działanie względem innych ludzi. Miłujcie nieprzyjaciół. Nam nieraz jest trudno akceptować innych, znosić innych, a co dopiero mówić o miłowaniu swoich wrogów. Macie takich, których nie lubicie? Powtarzam jeszcze raz to pytanie. Nie, żeby to było najważniejszą treścią tego kazania. Co do miłowania nieprzyjaciół, w czasach Pana Jezusa były dwie szkoły. Pierwsza mówiła, że miłość, o jakiej mówi zgodnie zakon Starego Testamentu i Ewangelię, to nic innego jak bardzo praktyczna postawa. I to potwierdzenie tego przytaczane jest w oparciu o werset z 1 Jana 3:18. Miłujmy nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. A wniosek według tego nauczania jest następujący. Miłość wobec bliźniego wyraża się w podawaniu mu pomocnej dłoni, jeśli znajdzie się w potrzebie. A zatem, mówi Jezus, wniosek według tych wyznawców, podaj swemu nieprzyjacielowi pomocną dłoń, jeśli tego potrzebuje. Twoja uczucia wobec niego tutaj nie są istotne. Nie kierujesz się uczuciami, to nie jest istotne, jeżeli widzisz potrzebę, podajesz dłoń, pomagasz, jest w porządku. I w takim rozumieniu to miłowanie nieprzyjaciół jest bardzo bliskie poprzedniemu punktowi, o którym mówiłem, ale nie mam wątpliwości, że Jezusowi chodzi o zupełnie coś innego. Druga szkoła mówi, że owszem, pomoc jest konieczna, ale u podstaw tej pomocy musi leżeć moje uczucie, moja miłość do tego człowieka. W taki sam sposób, jak u podstaw Bożej relacji względem mnie, leży Boża miłość, którą Bóg odczuwa względem mnie. I miłowanie nieprzyjaciół to, jak już powiedziałem, widoczny element cudownej przemiany, którą tylko Bóg potrafi we mnie uczynić. I takim wspaniałym przykładem pomocy u podstaw, w której leżała miłość i troska, jest podobieństwo, i znowu się odwołuję, o miłosiernym Samarytaninie. Miłość i troska. Kochani, oczywiście Pan Jezus nie tylko tego nauczał, ale przede wszystkim to pokazywał w swoim życiu. Dlatego uświadamiam sobie, że nie tylko ja jako ten, który naucza, nie tylko mam o tym mówić, ale mam to pokazywać w swoim życiu. I nieraz jest bardzo daleka droga pomiędzy tym, co mówimy i pomiędzy tym, co pokazujemy w życiu. Czy więc przypadkiem nie powinno być dobrze, że powinniśmy przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, chcę Cię prosić, żebyś zweryfikował moje myślenie, żebyś zweryfikował moje nastawienie do innych. Tak naprawdę, żebyś Ty sam prostował, a przede wszystkim, żebyś Ty sam te wszystkie uzależnienia, zależności, paragrafy, które gdzieś tam we mnie są, bo dziadek mojego dziadka mówił, że pradziadek jego pradziadka zrobił to czy tamto, a więc uszanując ostatnią wolę moich, będę robił tak czy inaczej. Kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że nauczanie Pana Jezusa jest bardzo kontrowersyjne i tego byli świadomi ci, którzy uczyli i słuchali tego. Ale praktycznie my w życiu nie potrzebujemy słuchać, my w życiu potrzebujemy mieć konkretne przykłady. Pan Jezus nie mówił, że to będzie bardzo łatwe, że to będzie bardzo proste. I wreszcie, kiedy chodzi o ten czwarty obszar, modlenie się za tych, którzy nas krzywdzą. Może ktoś zapytać, czy mamy gwarancję, że ludzie nieprzychylnie do nas nastawieni pod wpływem naszego pozytywnego nastawienia do nich, naszej modlitwy, naszego oddawania dobrem za złe, czy ci ludzie się zmienią? Czy mamy taką gwarancję? Czy masz taką gwarancję? Jeżeli masz taką gwarancję, w to idziesz. Kochani, nie mamy takiej gwarancji. Ale czy mamy być dobrymi względem innych, dlatego że mamy gwarancję, że oni będą dobrzy względem nas? Nie. Może ktoś powie, to po co, w jakim celu mam się modlić o swoich wrogów, skoro mam dlaczego mam kochać swoich nieprzyjaciół, skoro tak, to nic nie zmieni w ich nastawieniu względem mnie. Dlaczego mam to robić? Można byłoby powiedzieć krótko, trzy rzeczy. Dlatego, że po pierwsze, Bóg tego od nas oczekuje, kropka. Będziemy z Bogiem dyskutować? Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, kropka. Tam nie ma wielokropka. To nie jest przedstawienie pewnej treści, nad którą mamy dywagować, zastanawiać się, tylko tak to mamy przyjąć. Jeżeli zastanawiamy się dlaczego, możemy powiedzieć, tak Bóg powiedział, koniec. Można argumentować dalej, bo takie nastawienie świadczy o tym, że jesteśmy inni, że zachowujemy się inaczej, że myślimy inaczej i postępujemy inaczej. Można również przytoczyć inny argument, powołując się na Piotra, bo do tego powołany jest każdy wierzący człowiek. Piotr pisze: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I tak się zastanawiam. Jeżeli jest tu pewien związek logiczny w tej wypowiedzi, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo, jeżeli Boże błogosławieństwo uzależnione byłoby od tego, jak ja błogosławię ludzi, to ile tego błogosławieństwa by mi przypadło? Myślałeś już kiedyś o tym? Jeżeli Boże błogosławieństwo uzależnione byłoby od tego, jak ja modlę się nieprzyjaciół, jak ja pomagam nieprzyjaciołom, jak ja czynię dobrze, myślę dobrze, jeżeli to błogosławieństwo uzależnione byłoby od tego wszystkiego, co ja mam zrobić, to czy w ogóle mielibyśmy kiedykolwiek do czynienia z błogosławieństwem, albo ile tego błogosławieństwa by było? Kochani, wiecie, jaki jest jeszcze jeden powód, taki bardzo praktyczny, przemawiający za tym, że warto błogosławić, modlić się o tych, którzy nas prześladują? choćby nawet dlatego, że poprzez taką moją postawę, Twoją postawę, Bóg zmieni przede wszystkim moje nastawienie względem tej osoby. Bóg nie zmieni może tej osoby, czy jej nastawienie względem mnie, ale Bóg zmieni moje nastawienie względem tej osoby. Może ktoś pomyśli, czy to fair? Kochani, przede wszystkim robimy coś dla siebie. On zmienia moje nastawienie. Ci z nas, którzy ten nakaz wprowadzają w życie, mogą zaświadczyć, że modlitwa za kogoś, kogo nie lubimy, jakkolwiek trudno byłoby ją rozpocząć, jakkolwiek można byłoby mówić, że to nie ma sensu albo jest to niesprawiedliwe, że ta modlitwa przyniosła w konsekwencji znaczącą zmianę naszej postawy. Bo okazuje się, że wtedy Bóg mnie uwalnia od korzystania z przysługującego mi prawa odwetu. Bóg zmienia moje nastawienie. Przytoczę na koniec wyznanie pewnego człowieka, który był zmuszony dzielić dom i kuchnię z osobą, której nie potrafił znieść. I mimo tego modlił się za swojego współlokatora, aż w końcu napisał, posłuchajcie uważnie. Już po kilku dniach odkryłem, że łatwiej mi być uprzejmym, a nawet życzliwym wobec mojego bliźniego. A dzisiaj po dłuższym już czasie czuję, jakbym żył po to, żeby miłować tego człowieka. Już po kilku dniach odkryłem, że łatwiej mi być uprzejmym. Kochani, my jesteśmy uprzejmi za uprzejmość kogoś. My jesteśmy mili, nie zawsze nam się to udaje, za bycie miłym tego kogoś względem nas. A Boże standardy, o których mówi Pan Jezus, są inne. Wbrew reakcji kogoś, ja mam być miły, uprzejmy, mam się modlić o kogoś. Ja wiem i nie chcę upraszczać, nie chcę. Bo wiem, że są pośród nas osoby, które zostały bardzo poranione. Ale tak naprawdę, nawet jeżeli pewnych relacji nie jesteśmy w stanie cofnąć, to tak naprawdę uporanie się z tym problemem potrzebne jest dla naszego wewnętrznego, ale też fizycznego zdrowia. Żebym, mając powody do nienawiści, nie musiał nienawidzić. Żeby, mając powody do odrzucenia, nie musiał odrzucać. Żeby, mając powody do niemyślenia dobrze, nie musiał myśleć dobrze. To jest Boży cud. To jest Boża przemiana. Kiedy modlę się o kogoś, to łatwo mi być względem tego kogoś uprzejmym. Kochani, to nauczanie jest dla nas. Z jakimi wnioskami pójdziemy do domu? Mamy kochać swoich wrogów, czynić dobro tym, którzy nas nienawidzą, modlić się za tych, którzy są złośliwie do nas ustosunkowani, którzy nas krzywdzą, oczerniają. Może ktoś powie, no i co jeszcze, Panie, ode mnie będziesz chciał? Czego jeszcze zażądasz? Co jeszcze mam być? Mam być takim pokornym? Kochani, znaczenie słowa pokorny to nie ktoś, kto przyjmuje wszystkie razy, bo nieraz jest tak utwierdzone, że wierzący człowiek to taki, który jest jak worek bokserski. Możesz ładować ile chcesz, a on nie ma prawa zareagować. Musi wszystko przyjąć. Kwestia przyjęcia to nie jest sprawa zewnętrznej postawy, ale wewnętrznego nastawienia. I niekoniecznie mam zadziałać na zasadzie sprężyny. Jak uderzysz, to ja zdwojoną siłą oddam. Ale proszę Boga, żebym mógł zrezygnować z przysługującego mi prawa odwetu i zamiast przeklinać, bym mógł błogosławić, bym mógł modlić się. Nie na zasadzie, Panie Boże, zmień wreszcie tego kogoś, ale z miłością. Bo też jakie są nasze motywy? Panie, jeżeli ktoś jest taki względem mnie, to znaczy, że on ma problem. To znaczy, że on nie jest z Tobą pojednany. To znaczy, że on ma wiele kłopotów życiowych. Proszę Cię, żebyś sprawił, żeby ten człowiek zaczął myśleć inaczej. Nie, żeby moje poczucie bycia zranienia zostało zaspokojone, ale modlę się, mając na uwadze tego kogoś i potrzeby tego kogoś. Kochani, aby te zmiany mogły być zauważalne przez innych, przede wszystkim potrzebujemy przychodzenia do Boga w każdej sytuacji, przynoszenia i nawet jeżeli tego nie robiliśmy, powiedzenia, Panie, proszę Cię. Wyznaję, że tego nie było, ale proszę Cię, abym w oparciu o nauczanie Twoje mógł być tym, który będzie kochał nieprzyjaciół, który będzie modlił się o tych, którzy mnie prześladują, który będzie czynił dobrze tym, którzy są źli na mnie, czy są negatywnie nastawieni, żeby moje życie było odzwierciedleniem Twojego obrazu, Twoich przemian, które chcesz czynić we mnie. Żebyśmy byli takim odbiciem Pana Jezusa. Niech Was Pan Bóg błogosławi. I niech nam daje siłę i determinację, żebyśmy umieli zrezygnować z przysługującego prawa, a mogli modlić i błogosławić i polecać ludzi w Boże ręce. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoje słowo. Panie, za to, że generalnie to słowo też i wchodzi w bardzo trudne, delikatne sfery naszego życia. Kiedy wewnątrz wielu z nas jest tak poranionych, dotkniętych postawą innych. Kiedy, Panie, swoje serce podawaliśmy na dłoni i otrzymywaliśmy wiele razy po twarzy. Kiedy nasza postawa pojednania może była stale odrzucana. I kiedy jakiś nasz wewnętrzny głos mówi nam dosyć. Panie, spraw, abyś nie pozwalał korzystać z przysługującego prawa odwetu, ale byśmy w tę każdą ciężką sferę, obszar naszego życia wprowadzali Ciebie i prosili o to, abyś dokonywał cudu w naszych emocjach, w naszej psychice, w naszym nastawieniu względem innych. Panie, aby to Twoje nauczanie mogło też i wypełniać nasze życie, abyśmy umieli wprowadzać je w czyn. Dziękujemy Ci, że jesteś nie tylko tym, który naucza, ale jesteś tym, który pokazuje, jak to praktycznie ma wyglądać. Dziękujemy za przykład, który w Tobie mamy. Dziękujemy Ci za ten czas, który mogliśmy tu spędzić i Panie, dziękujemy za to, że Duchem Świętym będziesz nas prowadził i ufamy, będziesz może zmieniał to, co jest trudne. Będziesz zmieniał nasze nastawienie. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił tydzień, który chcemy zacząć. Panie, chcemy Cię prosić o nasze domy, nasze relacje, nasze małżeństwa, nasze rodziny. Chcemy, Panie, prosić Cię o nasz zbór. Prosimy Cię, Ojcze, o to, żebyś dawał wiele mądrości. Ja też Tobie dziękuję, że pozwalasz mi żyć i mieszkać i służyć tutaj. Panie, w Twoje ręce polecamy to wszystko, co nas wypełnia. Dziękujemy Ci za wiele odpowiedzianych modlitw, za to, co mogliśmy doświadczać. Panie, dziękujemy Ci też za to, że dajesz więcej niż my prosimy. Ale też chcemy stanąć przed Twoim obliczem teraz jako Twój zbór, prosząc o tych, którzy potrzebują tej modlitwy. Chcemy Cię, Panie, prosić o małego Filipka, który leży pod respiratorem. Abyś Ty sam, Panie, przywrócił go jego rodzicom. Abyś dotykał się i tego małego ciała. Chcemy Cię prosić o Mieczysława z Bieszczad, o jego chorobę nowotworową. Panie, o Twoje dotknięcie, ale przede wszystkim o to, żebyś Ty sam mógł mu się objawić, aby mógł się Ciebie uchwycić. Prosimy Cię o Piotra z Cieszyna, również o zdrowie dla niego, o Marzenę z Wiednia, o Pana Janka tu z Malinki, o Panią Krysię z Ustronia po operacji, o Panią Wantulokową, która leży w szpitalu, Panią Emilię z Ustronia. Chcemy Cię prosić, Ojcze, o Renię z Cieszyna, o Emilkę z Malinki. Przed Twój tron chcemy przynieść też i Jasia, i Maję. Prosimy Cię, Ojcze, żebyś Ty sam leczył, wzmacniał, ale też byś wypełniał Twoim pokojem. Dziękujemy Ci, że mamy w Tobie wiernego Ojca i Tobie chcemy służyć, ale też Tobie pragniemy oddawać wszelką chwałę i cześć uwielbienie, a pragniemy to czynić w imieniu Pana Jezusa. Amen.